und zwar
Jesu Entwein.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? Rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Właśnie, ja się przyznam, że nie lubię być nagrywany. Się obawiam, że później znajdą w tym jakieś przeszkody na moim procesie kwalifikacyjnym. Nie wiem, z czego się śmiejecie, bo kiedyś w tych nowszych rachunkach sumienia to już tego nie znajdziecie, ale w tych starszych, nie wiem czemu właśnie w nowszych tego nie ma, bo w tych starszych to był taki grzech i to właśnie rozumiany był przez Kościół jako grzech ciężki, nie pragnąć świętości. To było uważane za grzech i to nawet grzech ciężki, bo jeżeli ty nie pragniesz świętości, to znaczy, że się zgadzasz na co? Na co się zgadzasz? Znaczy, zgadzasz się być grzech? Piekle. Bo ostatecznie to będziemy, że tak powiem, w uproszczeniu podzieleni na dwie grupy, na świętych, czyli tych, którzy są gdzie? W niebie, i na nieświętych, czyli tych, którzy są gdzie? No to jak ty nie pragniesz być po stronie świętych, to na co się zgadzasz? To jest w ogóle wbrew Panowi Boga. Pan jest w ogóle, jak dla ciebie Boga? A wyższym co? Święci. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. No to jak ty nie pragniesz świętości, wy się ze mnie śmiejecie, że ja pragnę, żeby po mojej śmierci był proces mój kwalifikacyjny, bo to, no, jakby to powiedzieć. To tak jak kiedyś był taki sketch, prawda, sketch polegał na tym, że facet umarł, no i tam się dzieje sypa, no i tam różne takie kaki na tej sypie, między innymi odczytują mu testament. No i w tym testamencie jest tak napisane: pozdrawiam moją teściową. No i tam teściowa już tam, nie? Mam nadzieję, że będę w niebie, bo wtedy już na pewno więcej się nie zobaczymy. Także ja mam nadzieję być w niebie.
Ale może się
widzę, że dla was to jest śmieszne, no to obawiam się, że się nie zobaczymy. To jest dla mnie ciekawe. Jak ja mówię o moim procesie kwalifikacyjnym, to ludzi to bawi jak najlepszy żart. No ale przepraszam bardzo, no to dokąd my zmierzamy? No dokąd my zmierzamy?
Do świętości, ale bez procesu.
Przepraszam. Dokąd my zmierzamy? Już pomijając procesy czy nie procesy, to dokąd my zmierzamy? Jak wy nie jesteście zainteresowani świętością, to jedziemy do domu, bo mi szkoda czasu. Dla tych, którzy się zgadzają, gdzie? W piekle. Notabene, kto trafia do piekła, ten kto chce. A kto trafia do nieba, ten kto chce. Bóg zrobił wszystko w Jezusie tak naprawdę. Wszystko jest zostawione czyjej decyzji? Twojej. Będziesz mieć to, co chcesz. Trzeba uważać, co chcesz i na co się zgadzasz. I czego nie chcesz. Ale to objawia bardzo ciekawy problem, któremu poświęcimy więcej czasu jutro, bo to ten nasz śmiech mnie sprowokował, miałem mówić krócej. Sobie dobra, zrobię ucho w stronę Krzysia, będzie krócej. 20:45.
Cofam.
W każdym razie, no ale widzę, że nie chcecie. Wieczek, czy jest zakorzeniony wasz śmiech na myśl o procesie kwalifikacyjnym? Bardzo poważna sprawa, profesor. To jest jeden z najcięższych owoców grzechu pierworodnego w nas. Wszyscy się nadają do tego, żeby Bóg ich kochał, tylko nie kto. Tylko nie ja. Propozycje Boga są dla wszystkich, tylko nie dla kogo. Nie dla mnie. Świętość jest propozycją dla każdego, ale gdzie mi? Nie? Czyli ty wiesz lepiej od Boga, czy można Ciebie kochać, czy nie. Zobaczcie, tu jest nasz problem. My wiemy lepiej od kogo? Od Boga. Nawet wiemy lepiej od Niego, czy mi się nadajemy, czy się nie nadajemy. Zobaczcie. Że zobaczcie, Bóg zrobił wszystko w Jezusie, żeby nas przekonać, że w Jego oczach jak najbardziej się co?
Nadajemy.
Przychodzimy na mszę się. Spotykamy tu żywego Boga, w Jego słowie, w Jego ciele i krwi. Co więcej jeszcze Bóg może zrobić, żeby cię przekonać, że się nadajesz, żebyś był razem z Nim? Już na mszy świętej jesteś fizycznie razem z Nim. On tu przychodzi w ciele i krwi. A dalej to dla wszystkich, tylko nie dla kogo? Nie dla mnie. Zobaczcie, jak poczytacie sobie Ewangelię pod tym kątem, to wszystko, co zrobił Jezus, to po to, żeby cię przekonać, że w oczach Boga się jak najbardziej co nadajesz. A my dalej uważamy, że się co nie nadajemy, a ponieważ ja uważam, że się nie nadaje, to bardzo łatwo mi osądzać jest innych, jako tych, którzy się co też nie nadają. Zawsze jest zakorzenione gdzie? We mnie. To, że drugi człowiek nie nadaje się do nieba, to nie jest problem drugiego człowieka. To jest problem tego, jak ja na niego co patrzę. Czyli to jest problem gdzie? We mnie. Bo jeżeli drugi człowiek istnieje, to znaczy, że według Boga w tej chwili on się jak najbardziej co nadaje. I to jest różnica między nami a Bogiem, to od czego zacząłem konferencję. Że my niestety jesteśmy bardzo ukrytymi, nieświadomymi, a mocnymi znami. I co ciekawe, jak się dostatecznie głęboko przyjrzeć, to okazuje się, że pierwszy, którego ja chętnie poddałbym aborcji, to jest kto? Jestem sam. Najtrudniej wytrzymać z nim ze sobą. Im trudniej jest ci wytrzymać ze sobą, tym trudniej ci jest wytrzymać z nim kontakt czy z czymkolwiek. Wszystko będzie cię denerwować, drażnić, wszystko będzie nie tak, wszyscy będą nie tacy i w ogóle. To jest niezawodny znak, że człowiekowi jest ciężko z kim? Z sobą. Czyli syndrom kogo? Syndrom Kaina. Kaina rzuca po świecie, on nigdzie nie może zaznać spokoju, bo nie może wytrzymać z kim? Z sobą. To są te problemy, proszę Państwa. I one, zobaczcie, jak wystarczy wiedzieć, gdzie trącić i one wybuchają głośnym śmiechem. I zobaczcie, wystarczy wiedzieć, gdzie trącić i struna od razu co? Gra. Nie? Gdzie? Proces gratyfikacyjny. Dla mnie? Dla Ciebie? Rozumiecie? Ja tam, żeby było jasne, ja tam nie pragnę akurat procesu gratyfikacyjnego, ale pragnę tego, żeby się spełniło we mnie to, co chce Bóg we mnie, żeby się spełniło. Też ludzie się modlą takie msze, na przykład zamawiają o spełnienie się woli Bożej w moim życiu. A jakżeś doszedł do tego, że się nie spełnia? Dlaczego uważasz, że wola Boża się nie spełnia w twoim życiu? Bo nie jest tak, jak to chce? Jak ja. I to jest bardzo ciekawe, zobaczcie, że nawet tego nie reflektujemy. Nie? Że jak nie jest po mojemu, to od razu no, wola Boża się nie spełnia. Twoja wola się nie spełnia. Jak ktoś powiedział, że Boża wola się nie spełnia. Dzień dobry, Kleofasie. Co to jest Kleofas? Jeden z dwóch wędrujących do Emaus. Patrzcie, my wszyscy jesteśmy Kleofasami i Kleofaskami, jak tylko coś jest nie po naszemu, to od razu się nie spełnia wola Boża. Niech się ksiądz modli, proszę księdza, niech ksiądz się modli o uwolnienie, bo jakiś szatan się na mnie uwziął i nie pozwala, żeby błogosławieństwo Boże się rozlało w moim życiu. To wiecie, co ja takim ludziom mówię? Ty pluj na takiego Boga, którego byle szatan może powstrzymać. Ty zostań wyznawczą szatana, skoro szatan jest silniejszy od kogo? Od Boga. I może Boga powstrzymać, żeby ci nie błogosławił. Rozumiecie? Patrzcie, jak to nieświadomie w nas dochodzi takie różne kwiatki do czego? Do głosu, nie? Niech się ksiądz modli o wypełnienie woli Bożej w moim życiu. A skąd ty wiesz, że się nie spełnia? Właśnie sądzę, że nie jest po jakiemu? Po twojemu. Od kiedy twoja wola jest wolą Boga? Zwłaszcza jak my to automatycznie utożsamiamy. W ogóle nawet tego nie reflektujemy, nie? Że jak ja coś uważam, że powinno być tak, to na pewno to jest wola kogo? Boga. Jakie mieli hasło krzyżowcy? Deus vult. Co to znaczy? Bóg chce. I czego chciał zazwyczaj Bóg krzyżowców? Do tego, co oni. Jak oni mieli ochotę wyrżnąć w jakimś masteczku, prawda, Arabów, to szli wyrzynać, krzycząc co? Deus vult. Bóg tak chce. Dużo się od nich co? Nie różni. Może nie idziemy wyrzynać Arabów, no ale właśnie, niech się ksiądz modli o wypełnienie woli Bożej w moim życiu. I w 100% wypadków do tej pory na razie to oznaczało, że niech się ksiądz modli, żeby wreszcie było po moje. Tak, to jest bardzo ciekawe. To są bardzo ciekawe zjawiska. Ja jestem podły, bo niestety je dostrzegam, potrafię już żeby pokazać. A to jest dokładnie to, co właśnie o tym miałem powiedzieć kazanie, że to jest dokładnie to, co Jezus robi ze świętym Piotrem. Nie? Że spotyka Jezus zmartwychwstały Piotra nad jeziorem. Notabene, jak zajrzycie do 21 rozdziału Jana, to sytuacja jest dokładnie taka sama, jak wtedy, kiedy Jezus Piotra powołał. Że Jezus zmartwychwstały doprowadza do tego, że sytuacja jest identyczna. Bo w jakiej sytuacji Jezus powołał Piotra? W sytuacji bezowocnego co? Połowy. I teraz 21 rozdział Jana zaczyna się od czego? Od bezowocnego połowu. Co to pokazuje? To jest bardzo ciekawy obraz, że przygoda uczniów z Jezusem zaczyna się od bezowocnego połowu i końcówka czwartej Ewangelii, Ewangelii Jana, czyli końcówka w ogóle wszystkich czterech Ewangelii, to jest znowu bezowocny co? Połów. Tylko, że oni ten połów przeżywają już zupełnie co? Inaczej. I w ten sposób, jakby się to ja próbuję pokazać, co Jezus naprawdę chce dla ciebie zrobić. Że Jezus organizacyjnie nic w ich życiu nie zmienił. Oni dalej, bo niektórzy to interpretują tak, że bierni tam uczniowie biorą zgłupiał po tym całym wydarzeniu krzyża. W ogóle Piotr zgłupiał, nie wiedział, co ze sobą robić, to poszedł robić to, co umiał, czyli łowić ryby. No to tak gadają ludzie, którzy nie czytają Ewangelii, bo Jezus zmartwychwstał i konsekwentnie wysyłał swoich uczniów gdzie? Idźcie z powrotem gdzie? Do Galilei, do Galilei, do Galilei, do Galilei, tam mnie spotkacie. Czyli idźcie z powrotem gdzie? Tam, skąd was są? Wziąłem. Czyli Piotr dokładnie wykonuje polecenie kogo?
Jezusa.
To było życzenie Jezusa zmartwychwstałego. Nie? Wracajcie do swojej codzienności, tylko zobaczcie, że oni wracają do swojej codzienności i przeżywają w tej codzienności, w tych codziennych czynnościach, które się kompletnie niczym nie różnią. Te połowy nie stały się z nienacka obfite. Dalej są jakie? Całą noc łowiliśmy i co? I nic nie złowiliśmy. Że ich codzienność jest dokładnie taka sama, jak przed spotkaniem Jezusa. Organizacyjnie. To, że oni w tym wszystkim przeżywają co? Żywą obecność Pana. Co krzyczy uczeń miłowany? Prawda? Kiedy oni po całej nocy dalej są z niczym. Nie?
To jest Pan.
Hokyrios estin. Pan jest. Nie, że to jest Pan. To Pan jest. Nie, oni nauczyli się przeżywać Boga żywego, Boga obecnego, Boga, który wie, co jest dobre i nigdy w tym dobru się co? Nigdy się w tym dobru co?
Nie kończy.
Nie myli. Nie myli. On się nigdy nie myli w tym, co zrobiłem. Nawet jeżeli ja przez całą noc nic nie mówiłem, to znaczy, że z punktu widzenia Boga to jest dla mnie jakie? Dobre. Z Jego punktu widzenia to służy mi, mojemu życiu, życiu, które On złożył we mnie, życiu Bożemu we mnie i rozwojowi tego życia Bożego we mnie. Zobaczcie, i tu jest pokazany cały owoc pracy Jezusa nad nim. Cały owoc pracy Jezusa nad nim. Że oni zaczynają to widzieć. Zaczynają to tak przeżywać. Oni dochodzą na koniec, zaczynają być w punkcie, w którym Maryja była na początku. Bo w jakim punkcie Maryja jest na początku? Że cokolwiek proponuje mi Bóg, to ja nawet jeśli tego nie rozumiem, no bo pytanie jest, co ona zrozumiała z takiej wypowiedzi, że wiesz, Duch stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni i dlatego święte, które się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Boga. Pytanie, co 14-letnia dziewczyna z Nazaretu z tego zrozumiała? Ona zrozumiała tyle, Bóg chce coś ze mną co zrobić. Jak Bóg chce coś ze mną zrobić, to znaczy, że to jest dla mnie jakie?
Dobre.
Najlepsze. I ja tego, co chcę. Chcę, żeby On mi zrobił to, co mi opowiedział. Zobaczcie, że Maryja bardzo często nie rozumie tego, co Bóg robi w jej życiu, ale jest głęboko przekonana, że Bóg się nigdy co nie myli. Że jeżeli coś robi, to na pewno robi dobrze. Ja potrzebuję cierpliwie tu pokopać, żeby zobaczyć to dobro, które tu jest co ukryte w tym, co Bóg ze mną robi. A proszę mi pokazać jakąś jedną przyjemną rzecz, którą Bóg zrobił z Marią. Jakąś jedną przyjemną, bo my mamy takie pojęcie dobra, że dobre to jest co? No to jest to, co przyjemne, nie? To nam sprzedała nasza prawmatka Ewa. Że dobre to jest to, co jest miłe z wyglądu i smaczne, nie? Prawda? No to teraz proszę mi pokazać, co miłego i smacznego Bóg zrobił w życiu Marii. Jedno wydarzenie z życia Marii, opisane w Ewangelii, które było dobre i smaczne. Tak? A komu pomógł Jezus?
No, na prośbę Jezusa.
Nie mogę słuchać się w Terezy.
To muszę powiedzieć.
Co?
To muszę powiedzieć czemu.
No, chwileczkę. Na przykład rozumiem, że ty do swojej mamy, jak mama cię o coś prosi, to mówisz po pierwsze, nawet nie powiesz mamo, tylko niewiastu, a po drugie, co mnie to obchodzi. Rozumiem, że ty tak rozmawiasz ze swoją mamą. Dobra, jakaś inna propozycja? Jezus zmartwychwstały nawet się nie spotkał z matką. Zauważ. Nawet się nie spotkał z Marią. Więc co miłego, przyjemnego i smacznego Bóg zrobił z Marią? Okazuje się, że nic. Ona zawsze była przekonana, że Bóg robi wszystko jak. Dobrze, że ja potrzebuję po prostu to dobro pomału tu podkopać. Jezus powiedział taką przypowieść o tym, że Królestwo Niebieskie podobne jest do czego? Skarbu ukrytego w czym? W roli. I jak pewien człowiek ten skarb znalazł w tej roli, to co zrobił? Wykopał ten skarb, zabrał i śmignął, tak? Tak? Nie.
Zostawił go, poszedł kupić.
Poszedł, sprzedał wszystko, co miał i co zrobił?
Kupił
rolę. To jest bardzo ciekawy szczegół, bo on pokazuje, że ten człowiek zrozumiał, że skarb, który chce mi ofiarować Bóg, jest nierozerwany, organicznie związany z tą rolą, z tym polem, które uprawia. Co robił człowiek w raju przed grzechem tej pogrodnej? Doglądał i uprawiał. To jest cały czas po tej linii. Po linii wracania do tego, co było przed grzechem tej pogrodnej. To jest bardzo ciekawy szczegół, bo to jest punkt widzenia Maryi. Że jeżeli ja chcę zaczerpnąć skarb, który w tej czy innej sytuacji Bóg dla mnie ukrył, to ja potrzebuję w całości tą sytuację, co? Wziąć za cenę sprzedania wszystkich innych moich pomysłów na życie. Rozumiecie? I to nie jest tak, że ja sobie przyjadę, aby przetrwać do niedzieli, prawda? Zadbać o to, żeby mi tu było miło i wygodnie, żebyście mi za bardzo głowy nie zawracali, prawda, rozumiecie? Wziąć z tego to, co mi się tu podoba, a resztę to nie, i chodź. Ja z tego nic nie skorzystam. Jak w ten sposób podejdę do mojego bycia tutaj z wami. Chodzi o to, żebym ja zostawił wszystko, sprzedał wszystko inne, co mam i kupił w całości co? Tą rolę, czyli żebym wziął w całości tą sytuację, to miejsce, to, w czym mnie stawia w tej chwili kto?
Bóg.
Bóg. To, w czym mnie w tej chwili stawia Bóg. Natomiast jak ja mam mentalność taką supermarketową, prawda, wiecie, że jak kupuje mężczyzna, jak kupuje kobieta, wiecie, jakie są różnice. To tam mężczyzna to wiadomo, my chłopy to wiemy, natomiast kobieta kupuje oczami. Kobieta się niewiele zastanawia, czy jest jej to potrzebne, czy nie i w ogóle, to najważniejsze jest, że jest ładne, co? Opakowanie. Nie? I my tak, zobaczcie, to jest mentalność supermarketowa, to i my faceci, jakie mamy, nie? Że jak jakaś sytuacja ma ładne, przyjemne, wygodne opakowanie, to my na łeb na szyję, prawda? Natomiast jak opakowanie jest marne, no to my niechętnie, nie? Jak ta powierzchowność jest marna, to niechętnie. Na przykład tutaj powierzchowność tego naszego spotkania tutaj jest dla mnie dosyć marna. Bo mnie to strasznie dużo kosztowało wysiłku, już nie mówię, że materialnie, bo to też tam, ale strasznie dużo mnie to kosztowało, żeby się tu znaleźć, wysiłku, trudu i w ogóle, mogłem napisać do Krzysia, nie moja wina, samolot nie przyleciał, nie ma, dopiero rano się pojawił, w ogóle wywieźli mnie do Katowic, ja się nie mam jak dostać. Rozumiecie? Nie? Bo powierzchowność jest nieprzyjemna. Bo powierzchowność jest nieprzyjemna. Okazuje się, że trzeba głęboko w tej roli pokopać, żeby się dokopać do skarbu. I tak naprawdę to, co robiła Maryja, to właśnie diatereo przekopywała się w poszukiwaniu skarbu. Co to jest diatereo? To jest takie strzeżenie czegoś, co w moich oczach jest skarbem. A dia to jest przebijanie się, że to coś dotrzeć do czegoś, do tego czegoś, dokopać się w tej czy innej sytuacji. Nie? 12-letni Jezus w świątyni. Rozumiem, że wasze 12-letnie dzieci, jak na 3 dni znikną z domu, to potem tak do was wam mówią. No po co się wyszukało? Dziecko, co żeś nam zrobił? No po co się wyszukało? Także Jezus od najmłodszych lat był bardzo milutki dla swojej mamy. I co jest napisane? Właśnie Maryja Diatereo, ona się przekopuje przez tą sytuację, żeby zobaczyć, jakie dobro tutaj zaszło Bóg, bo Bóg na pewno jest jaki? Dobry i wszystko robi jak? Dobrze i nigdy się w tym nie myli. Ja, jeżeli ja nie widzę dobra, to znaczy, że to ja nie widzę tego dobra. Że ja potrzebuję dojść do poziomu widzenia kogo? Kogo?
No, Boga.
Jeszcze wracając do pytania księdza, natomiast... a na widzenie świętej Elżbiety i Magnifikatu nie jest moment radosny?
Proszę?
Na widzenie świętej Elżbiety i Magnifikatu nie jest...
3 dni samotnej wędrówki przez górę. Nie, może Maryja... Może Maryja lubiła. Znaczy, radość Maryi jest inna niż nasza. Ona się cieszy z tego, że Bóg wszystko robi dobrze. To jest jej radość. Maryja nigdy nie żyła na zaciśniętych zębach, mówmy się. Według Jezusa życie na zaciśniętych zębach to jest życie gdzie?
W
piekle. Co się robi w piekle?
Skrzyda się zębami.
I płacze. Żyje się na zaciśniętych zębach, na przylic. Maria nigdy nie żyła na przylic. Znaczy my nie rozumiemy prawdziwej radości. Radość tam bym miał, jak teraz mi przyniesiecie ten litr lodów czekoladowych i najlepiej jeszcze do tego polewę truskawkową. I coś dobrego do popicia, notabene zgłaszałem, że mi się chce pić, do teraz nie dostanę. Rozumiecie, nie? Że my uważamy, że nasza radość jest zakorzeniona w czymś, co przychodzi skąd? Z zewnątrz. I jeszcze na dodatek to, co przychodzi z zewnątrz, to musi być smaczne i miłe z wyglądu. I to wtedy będziemy mieli radość. Teraz jak czytamy, że Maryja się radowała, aha, to pewnie ktoś ją poczęstował sernikiem baskijskim z lodami waniliowymi i bitą śniadaniem. Wiecie, jak we Włoszech się pytają, nie? Idziesz do lodziarni, wybierasz, ile tam chcesz guzki, czyli smaków, nie? Ja oczywiście zawsze biorę najwięcej, co się da. Byłem ten, teraz w Asyżu byłem i poszedłem do takiej ludziarni, gdzie lubię chodzić. No i mówię, żebym chciał quattro gusti, nie? Czy smaki, nie? A ta kobieta mówi, że nie da rady, że mają tylko porcje tre gusti, czyli trzy smaki, albo cinque, czyli pięć. Ja rozłożyłem ręce, mówię, no cóż, bisogna sacrificare, daj mi pięć. Co znaczy bisogna sacrificare? Trzeba się poświęcić, daj mi pięć. Wiecie, dostaniesz tam pięć, nie? Wiadomo, z jakich się bierze, wiecie, jak się bierze. Bierze się pistacjowe, to po pierwsze, bo jakość lodów włoskich to się sprawdza po smaku lodów pistacjowych. Jak pistacjowe jest coś nie tak, to już wie z tymi ludziami. W ogóle pistacjowe nie mogą być zielone, muszą być takie brudne w kolorze. Taka brudna zieleń musi być, to są prawdziwe pistacjowe. A takie zielone, takie jak choinka, w czawiaciu rano. To się bierze pistacjowe, bierze się czekoladowe, chyba że są fondante, czyli gorzka czekolada są jeszcze lepsze. No i oprócz tego coś jeszcze bierze. Bierze się jakieś owocowe, najlepiej na upały są z mango i z truskawki. Rozumiecie? Tak jakbyście byli we Włoszech, to jest lód. No i jak dostanę i później tak, i ona nakłada te lody i na koniec się pyta, czy ma być panna. Czy dołożysz do tego panna? Ja wtedy mówię, sorry, ale ja szumowałem celibat.
A panna to jest śmietana.
Bo panna to jest śmietana, pytanie. Po włosku, ale po naszemu, wiecie, podaję ci lod, jeszcze się pyta, czy do tych lodów dołożyć jakąś pannę. Ja mówię, chciałbym najpierw zobaczyć. W jednej łodziarni tak powiedziałem, chciałbym najpierw zobaczyć. W każdym razie, no więc właśnie, jak dostaniesz coś od życia, co ci smakuje, no to wtedy uważasz, że masz powód do tego, do radości. No i później my tak patrzymy, nie? Że jak Maryja się cieszyła, to pewnie coś smacznego od życia dostała, nie? Smacznego w rozumieniu naszych zmysłów, namiętności, emocji i tak dalej, nie? Maryja się cieszyła nie z tego, że w jej życiu wszystko było smaczne, tylko z tego, że Bóg na pewno wszystko robi jak? Dobrze, i to jest radość pierwszej ludzi, Adama i Ewy. Nie dlatego, że wszystko było smaczne, bo dlatego, że oni mieli tą niezruszoną pewność. Cokolwiek z nami robi Bóg, to na pewno to jest dla nas jakie?
Dobry.
Dlatego wszystko ich cieszyło. Dlatego oni nie mieli problemu modlić się, żeby w naszym życiu wszystko była wola Boga. Bo oni tą wolę Boga we wszystkim widzieli. I to zobaczcie z punktu widzenia Maryi. Maryja tu widzi Boga, który ją prowadzi przez życie, który jest obecny, który dobrze projektuje jej życie i dobrze wszystko robi. I dobrze wszystko robi, cierpliwie doprowadza ją do zrozumienia tego, co on robi, a żeby zrozumieć, co robi Bóg, to trzeba mieć w sobie, co mieć w sobie, tą samą miłość, którą on ma w sobie. Dopiero wtedy jest porozumienie między mną a kim? Bogiem. Wtedy się dogadamy, wtedy widzę. Rozumiecie? Teraz Maryja to miała od początku, natomiast uczniowie, zobaczcie, dochodzą z grubsza, są na początku tego punktu, zaczynają być w tym punkcie dopiero na samym co? W końcu, nie? Zobaczcie. I to po drodze musieli przeżyć coś, o czym jest dzisiejsze Ewangelia. Po drodze musieli przeżyć totalne bankructwo swoich pomysłów na to, co jest dobre i co złe. O czym mówię? O męce, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa. Potrzebowali przeżyć bankructwo. Bankructwo czego? Bankructwo wiary w kogo? W siebie. A co mówi święty Jan na koniec 20 rozdziału, czyli tuż przed tą historią? Mówi, a to wszystko wam napisałem, żebyście wreszcie uwierzyli w kogo?
W siebie.
Nie, w Jezusa. I wierząc w Niego wreszcie mieli życie. Żebyście przestali wierzyć w kogo? Bo każdy z nas niesłusznie wierzy w kogo? W siebie. Że kto wszystko wie najlepiej? Ja. I kto wszystkiemu da radę? Ja. Proszę księdza. Ja już z moim mężem nie mogę. On w domu nic nie robi. Ja z głębokiego mojego doświadczenia od razu pytam o co?
A pani kiedyś mu pozwoliła coś zrobić w domu? No jak, proszę księdza, on wszystko robi źle. Z głębi doświadczenia. Przeciętna kobieta wszystko robi jak? Najlepiej. Tylko, że potem tonie w czymś, w rozpaczy, bo później widzi w dzieciach dorosłych, jak straszliwie się pomyliła w wychowaniu tych dzieci. To jest bardzo częsty przypadek, z którym się spotykam, zrozpaczone kobiety, które siebie obwiniają za to, że ich dzieci żyją tak, a nie inaczej. Rzeczywiście poczucie winy jest złe, ale rzeczywiście odkrycie, że ja nie potrafiłam zrobić z moimi dziećmi wszystkiego jak najlepiej, że popełniałam błędy, to jest bardzo ważne odkrycie. I właśnie przez takie bankructwo wiary w Boga, w siebie musieli przejść uczniowie, w szczególności Piotr. Piotrze, nie? Panie, dlaczego teraz nie mogę za to? Jak to? Na mnie pójdę za to? Zobaczcie, o czym Jezus rozmawia z Piotrem na ostatniej wieczerze. Tam, gdzie ja idę, wy pójść co? Nie możecie. Co? Ja? Ja nie mogę? A dlaczego nie mogę? Piotrze, spokój. Na razie jeszcze nie możesz za mną pójść. Że ja nie mam rady? Ja za ciebie umrę. Piotrze, jeszcze nie czas. Jak spróbujesz, to jeszcze tej nocy 3 razy się wie, co? Zawsze. Co, ja nie dam rady? Zobaczcie, rzeczywiście my Polacy chyba pochodzimy od świętego Piotra. Jak sprowokować Polaka, żeby coś zrobił? Nie, chłopie, ty na pewno nie poradzisz. O. Co, ja nie dam rady? Zobaczcie, my wszyscy wierzymy w siebie, a nie w Boga. Nawet w relacji z Bogiem wierzymy w siebie. Ja ci Boże pokażę, ja cię udowodnię. Ja to zrobię, ja cię będę pokał. Ja cię będę adorował, nie? Ciągle na pierwszym miejscu jest jajecznica. Ja jeszcze raz. Ja. I dlatego my przeżywamy w naszym życiu, to co przeżyli uczniowie w czasie męki, śmierci Jezusa, głębokie bankructwo budowania na kim? Na sobie, swojej mądrości pseudo, swojej wizji dobra i zła, na swoich siłach, na tym co ja zrobię. Zobaczcie, że my sukcesywnie takie bankructwo w życiu przeżywamy. I nie możemy tego bankructwa co? Znieść. I teraz co robi Jezus z Piotrem w tej dzisiejszej Ewangelii, w tej scenie? Że Jezus pomaga Piotrowi odłożyć na bok wszelkie poczucie winy i pomaga mu racjonalnie popatrzeć i racjonalne wnioski wreszcie wyciągnąć z tego, co przeżył Piotr. W czasie męki, śmierci właśnie Jezusa. W czasie jego procesu męki, śmierci. Bo zobaczcie, my niestety człowiekiem, na którym się najwięcej razy w życiu zawiodłem, to jest kto? Ja sam. Nikt się w życiu tyle razy nie zawiódł, co ty sam. Bo że my nie potrafimy się przed samym sobą do tego, co? Zobaczcie, jak się noga powinie, to pierwsze, co się w tobie nakręca, to co? Masz całą masę kandydatów na to, kto jest winien tego, że się w tobie noga powinie. Zgadza się? Ja się nauczyłem w życiu kiedyś. Kiedyś do mnie to dotarło, się nauczyłem to widzieć. Ja już prawie kończę, nie? Prawie kończę sen. Ja już prawie robię. Już prawie kończymy, idziemy do adoracji. Nie? Znaczy skończymy mszę i pójdziemy do adoracji. Ja naprawdę, wiecie, w życiu się nauczyłem tego, kiedyś do mnie to dotarło, tylko łaska mnie trafiła, że jeżeli coś się podzieje, nie? Zaczyna się we mnie nakręcanie na tego drugiego. Te wszystkie nakręty są prawdziwe. Bo on rzeczywiście tak jest, rzeczywiście to zrobił, rzeczywiście to powiedział. Ale co mnie zastanowiło? Ta uporczywość tych nakrętów, że tu coś jest nie tak. I się nauczyłem, że jeżeli coś się podzieje, to im bardziej się we mnie nakręca kupę argumentacji, że to tamten jest winien, a nie ja, to ja biorę tą samą kupę i wyrzucam tam, gdzie kupa trafić powinna, czy do szambła. Mój kolega ma... Nie, to się nie nadaje na kazanie. każdy razie, czyli biorę tą kupę tych argumentów, nie? Że ja jestem biedny, niewinny, skrzywdzony, a ten ktoś drugi to taki, sraki, uwaki, to biorę tą kupę i tam wyrzucam, czy ta kupa trafić powinna, czyli do szamba, idę do Jezusa i mówię, Panie, ja zaginę. Ratuj mnie, ratuj tego człowieka, bo ja zaginę. Zawsze się okazuje, że to prawda. Zawsze się okazuje, że to prawda. Nigdy wina nie jest po jednej stronie. Wina jest zawsze po dwóch stronach. Po stronie żony i po stronie teściowej. Naprawdę. Bo to jaka jest żona, to jest wina teściowej. A jeszcze bardziej teścia. Bo jakby teściu był prawdziwym ojcem, to nigdy by nie pozwolił swojej żonie zepsuć swojej córki. Ja mówię prawdę, może to jest prawda dla niektórych z was bardzo niewygodna, ale ja mówię prawdę. Uwierzcie. A to samo dotyczy męża. Bo to, jaki jest mąż, to jest wina jego mamy. A jeszcze bardziej wina jego taty. Bo jakby jego tato był prawdziwym ojcem, to by nie pozwolił swojej żonie skrzywdzić swojego syna. Ostatecznie to wszystko się sprowadza do kryzysu ojcostwa. Nie? No ale to taki uboczny temat. Nie? Jakbyście chcieli, to to rozwinę kiedy indziej. Nie? Ale uwierzcie mi, naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Indianie o tym wiedzieli. Co robili? Jak dziecko kończyło 7 lat, to kto tracił dostęp do dziecka? Matka, dziecko przechodziło pod wychowanie kogo? Ojca. Oni o tym wiedzieli. Dlatego jak biali spotkali Indian, to byli zdumieni pewnym poczuciem godności, pewną siłą wewnętrzną, którą oni mieli, nie? Ci Indianie. Oczywiście teraz to oni są zniszczeni, nie? Przez kogo? Co myśmy przynieśli? Myśmy przyszli jako ci lepsi, cywilizacyjnie wyżsi, w ogóle jeszcze wierzący w prawdziwego Boga, nie w jakieś manitu, nie? Ale po owocach się co? Poznają. I teraz zobaczcie, że nam strasznie trudno, kiedy noga nam się powinie, kiedy się zderzamy z bankructwem naszych wysiłków, naszego myślenia, naszego rozumienia dobra i zła i tak dalej, nie? Kiedy się zderzamy z bankructwem tego wszystkiego, nam strasznie trudno zmierzyć się z tym i wyciągnąć konstruktywne wnioski. Że my brniemy w dwie skrajności zasadniczo. Albo w totalne poczucie winy, albo w totalne poczucie żalu, krzywdy, że to wszystkiemu jest ktoś tam winny. Rozumiecie, o czym mówię? My to przeżywamy. I teraz miłość Jezusa wobec Piotra polega na czym? Że Jezus pomaga Piotrowi siąść na tyłku i wyciągnąć lekcję z tego bankructwa, który Piotr co przeżył. I to na zawsze Piotra zmienia. I to na zawsze zmienia Piotra. Bo jak się przeanalizuje ten dialog Jezusa z Piotrem, to ja teraz tam już nie będę was uczył greki, powiedzmy, tylko uwierzcie mi na słowo, że Jezus jakby Piotra tak poziom po poziomie sprowadza do rzeczywistości. Że Jezus zawsze chce sprowadzić nas do czego? Do rzeczywistości. Wszystkie nasze problemy dają się zdefiniować jako odejście od czego? Od rzeczywistości. Wejście w jakąś nierzeczywistość, w jakieś kłamstwo. Teraz Jezus pomaga zejść Piotrowi do czego? Do rzeczywistości. Po pierwsze pyta go, czy miłujesz agapas więcej, doskonale, aniżeli mi. Piotr już zaczyna czuć pismo nocy. Bo Piotr cały czas, zobaczcie, Jezusowi próbował pokazać, że nikt Jezusa nie kocha tak jak to, jak on. Każdy z nas tak próbuje pokazać. Ja też. Teraz Jezus mówi, naprawdę teraz pogadajmy, proszę, pogadajmy. Naprawdę kochasz mnie, miłujesz mnie więcej, doskonale, prawdziwie niż reszta. No, Panie, Ty wiesz, że Cię lubię. No to też jest taka żonglerka greckimi słowami oznaczającym miłość. No to Jezus schodzi piętro niżej. Mówi, czy miłujesz? Już nie więcej doskonale, ale po prostu czy mnie miłujesz? Piotr mówi, no ty wiesz, że ja cię lubię. No to wreszcie Jezus mówi, czy mnie lubisz? I Piotra to zasmuca. Dlaczego? Bo dla nas zejście do rzeczywistości, wyjście z naszych kłamstw i legend zawsze wiąże się z pewnego rodzaju smutkiem. Dlaczego? Bo wszystkie nasze kłamstwa służą temu, żeby w jakiś sposób uspokoić siebie. Nawet takie kłamstwa, że ja już jestem najgorszym grzesznikiem na całym świecie, już nikt nie jest tak wielkim grzesznikiem jak ja i nikt tak nie skaszalił życia swojego jak ja, to też jest bardzo wygodne kłamstwo. Bo w jakiś sposób czyni mnie tak czy inaczej jakim?
Wyjątkowy.
Dzień dobry, pychu. Dzień dobry, pychu. Teraz dla nas wyjście z wszelkiego kłamstwa i pozwolenie na to, żeby Jezus sprowadził mnie do rzeczywistości, zawsze wiąże się z większym czy mniejszym smutkiem, bo te kłamstwa, jakie by nie były, zawsze z jakiegoś powodu są dla nas wygodne. My się tak lubimy zawinąć taki kokon kłamstwa. Pamiętacie, co wam mówiłem o tej kokonie skotni, nie? A ludzie skotnie, czarność, umiłowali bardziej aniżeli światło, no bo to daje im poczucie bezpieczeństwa, nie? Bo mieli świadomość, że jakie są ich czyny?
Złe.
Chcesz tak wygodnie schować, przede wszystkim przed kim? Przed sobą samym. Teraz Jezus tak jak się jedwabniki rozwija ten kokon świętego Piotra. Pomaga mu zejść do rzeczywistości. Ale jednocześnie w tym schodzeniu do rzeczywistości, która dla naszych pychy jest nie do zniesienia, daje mu linę bezpieczeństwa. Cały czas daje mu odniesienie do czego? Do jego miłości wobec Piotra. Że Piotr daje się piętro po piętrze sprowadzać do rzeczywistości. Ja wcale nie umiem czego kochać. Ja w ogóle nie wiem, co to jest miłość. A Jezus mu po czynie powtarza, paś moje owce, paś moje baranki, paś moje owce. Ja cię takiego wybrałem. Ja wiem, jaki ty jesteś i takiego cię wybrałem. I teraz chcę, żebyś ty to zobaczył. Że ty nie musisz kryć się w ciemnościach, nie musisz się zawijać w kokony, nie musisz się chwytać jakichś kłamstw, które dają ci pseudo uspokojenie. Bo gdzie jest twoje uspokojenie?
W miłości.
W miłości, która wie, kogo pokochała. Wie, kogo pokochała. Jezus to powtarzał przed swoją śmiercią. Ja wiem, kogo wybrałem. Ja wiem. Księga Psalmów, zdaje mi się, że dwa razy to powtarza. Pamięta Bóg, że jesteśmy czym? Prochem. On wie, kogo umiłował. I on nie jest zdumiony tym, że z ciebie wychodzi, że się jest proch. I że sam sobie nie radzisz. Bo on od początku powiedział, że nie jest dobrze człowiekowi być sam. To, co wam mówię na konferencji, że jak się przeanalizuje to, co Księga Rodzaju mówi o stworzeniu, jest Ojciec, jest Słowo i jest Duch. Żebyś ty istniał jako dźwignięty z prochu, to potrzebujesz nawet nie jednej osoby boskiej, ale wszystkich, co? Natomiast my daliśmy sobie mówić, że poradzimy sobie ze sobą, co?
Sami.
Wiesz, ty nie możesz iść do Boga taki, jaki jest. Bo ty masz problem w relacji z Ojcem. A Bóg jest Ojcem, to ty się z Bogiem nie dogadasz. Bo masz problem z Ojcem. To ty musisz Boga zostawić, najpierw iść na terapię, przepracować ten problem z Ojcem i dopiero się pokazać Bogu na co?
Na oczy.
Brawo, Adamie! Gdzie jesteś, Adam? Poszedłem na terapię, bo mam problem z ojcem i się wstydzę pokazać tak tobie na oczy. Jak przejdę terapię, to wtedy pogadamy. Rozumiecie, czy nie? Przyjechała do mnie babka, opowiedziała sobie, ale proszę pani, pani nie ruszy z miejsca bez Marii. I mówię, będziemy ćwiczyć relacje z Marią. Przyjechała na następny raz, mówi, że wspomniała swojemu terapeucie, notabene księdzu. To jest kolejny temat, tutaj do rana byśmy nie skończyli. Dla mnie to jest kompletny absurd, kiedy osoba duchowna bierze się za co? To po kiego grzyba ja mam władzę sprawowania sakramentów, żeby zawracać, prawda, Wisłę kijem, prawda, i się cofać nie wiadomo ile kroków. pokieru grzyba ja mam władzę dawania ludziom Boga, Zbawiciela. Nie, Panie Jezu, Ty chciałeś mnie księdzem, Ty się pomyliłeś, ja zrobię ludziom lepiej terapię. Pokieru grzyba mi siedzenia kapłańskie. Wytłumaczymy. Terapeutą to może być każdy z was, ale grzybę zajmie sobie co? Ani siebie nawzajem nie wyspowiadacie. Rozumiecie? To ja mógłbym długo na ten temat mówić bardziej szczegółowo. Dla mnie jest kompletnie absurdalna historia, że człowiek, który zostaje duchownym, czy człowiek, który zostaje osobą życia konsekrowanego, on zawraca kijem w Wisłą i zamiast dawać ludziom Jezusa jako wyjście, jako bramę owiec, prawda? Jako drogę, prawdę i życie, do mnie Jezusa włożymy na bok i ja cię uzdrowię. Ja cię uzdrowię. To ja, wiecie, nie mam problemu z terapią, bo ja projekcję szydzę trochę nie. Ale to też kiedy indziej wam, jeżeli będziecie chcieli, to rozwinę. Bo ja nie mówię, że terapia jest cała do wyrzucenia. Terapia jest bardzo dobra pod warunkiem, że terapeuta zdaje sobie sprawę ze swoich co?
Ograniczeń.
Natomiast niestety to ze świecą takiego szukać. Dlaczego? Bo terapia wyrasta z założenia, że my musimy poradzić sobie jak?
Sami.
No to jak ja jako ksiądz mam ludziom głosić Jezusa jako Zbawiciela, kiedy idę na studia podyplomowe z psychoterapii, gdzie mi tłuką parę lat, że trzeba sobie poradzić co samemu. A według Boga nie jest dobrze człowiekowi być co samemu. Co powiedział Bóg od początku, jak stworzył człowieka. Pierwsze słowo na temat człowieka, kiedy wyrzekł Bóg. Nie jest dobrze człowiekowi być
samemu.
Człowiek chce sam co. Bóg w ogóle jest zdziwiony, że jak my próbujemy radzić sobie sami, to sobie nie radzimy. To w ogóle go nie zaskakuje. Bo on od początku to co?
Wiedział.
I mówił, no wielko pomimowałem. Dla mnie jest radością troszczyć się o ciebie. Właśnie o takiego, który sobie sam co? Nie radzi. Takiego, który jest kapryśny, wierzga, który w kółko wszystko wie lepiej. Zobaczcie, jak to jest głęboko w nas zakorzenione. Dziecko jak się urodzi, jest po urodzeniu niemowlę i ono wie lepiej, ono potrafi myśleć, jak nie robić tego, co ono chce. No nie jest tak? Zobaczcie, jak to w nas dogłębnie siedzi. Zobaczcie, jakiego wysiłku Boga trzeba, żeby cokolwiek tutaj się w tej kwestii w nas w ogóle drgnęło. Że w ogóle bez Boga, bez Jezusa, to my nie potrafimy nawet takiej refleksji przeprowadzić. Refleksji przeprowadzić. Że prawda jest taka, że ja nie potrafię kochać, że ja kompletnie nie wiem, co to jest miłość, a nie wiedząc, co to jest miłość, ja nie wiem, co jest dobre, a co złe. I moje czyny o tym świadczą, tak? O tym, że ja jestem tym, który nie wie i nie potrafi, prawda? I że właśnie taki potrzebuje miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego i że w Jezusie tą trójjedyną miłość mam dokładnie właśnie taki, jaki co jestem. Tylko właśnie w tym jest rzecz, że żeby się spotkać z miłością Boga, to się mogę z nią spotkać tylko wtedy, kiedy zdejmę z twarzy wszystkie, co maski. Teraz zobaczcie, Jezus pomaga Piotrowi się po prostu co? Rozebrać z tego wszystkiego, czy my po grzechu pierwotnym próbujemy się co przyodzieć. Pycha jest zawsze reakcją na to, na co? Na naruszone poczucie czego?
Wartości.
To jest cel grzechu pierwotnego. Zniszczyć w tobie poczucie czego? Jak się uda zniszczyć w tobie poczucie wartości, to się kompletnie nie dogadasz z nim. Bogiem. Bo jeżeli ty nosisz w sercu jakąkolwiek wątpliwość, że taki jak jesteś naprawdę, jesteś wart jedynej miłości Boga, to nie dasz, nie pozwolisz tej miłości się co kochać. A jak ci ktoś powie, że ta miłość jest dla ciebie, to się będziesz śmiał. A jak ten ktoś będzie ci uporczywie to powtarzał, to się wściekniesz i go zabijesz. Bo ty przecież w głębi serca wiesz, że ciebie się kochać co?
Nie da.
Pułapka doskonała. Nawet jak miłość przyjdzie cię kochać, to ostatecznie tą miłością ukrzyżujesz. Zobaczcie, w skrajnych przypadkach tak jest. Być może ktoś z was doświadczył tak zwanej relacji toksycznej, że im bardziej próbowałeś kogoś kochać, tym bardziej dostawałeś za przeproszeniem w mordę. Im więcej się działo, jakby ten ktoś w odpowiedzi jakoś chorobliwie testował tą twoją miłość, robił wszystko, że tą miłość zniszczyć, jakby chciał przetestować, czy, aby na pewno kochać. I to jest to, co wyszło na Golgocie. Że ponieważ my nie wierzymy, że nas się da kochać, to myśmy próbowali to wydobyć wreszcie z Jezusa. Pokaż to. Pokaż, że nas oszukuje, że tak naprawdę nas nie kochasz, bo nas się nie da kochać. I co się okazało, że z Jezusa nie da się wycisnąć niczego poza czym? Miłością. Można go cisnąć jak cytrynę, nic nie wyciśniesz przy miłości. Tak Jezus pokonał wszystko w nas. Dlatego dla nas centrum jest Jezus Chrystus i to jaki? Ukrzyżowany. Ukrzyżowany, baranek zabity, aż żyjący. I to jest to, co robi z Szymonem Jezus.
Uwaga na świecę.
Tak go rzeźbi. Zobaczcie, to rzeźbienie nie jest miłe, słodkie i przyjemne. Tu trzeba zejść do rzeczywistości. Do rzeczywistości, że jestem tym, który nie wie, nie potrafi, nie dał rady i nie dał sobie rady. Ja jestem tym, który się nie zna na miłości, bo ja nie wiem, co to jest miłość. Bo miłością jest to Bóg. A ja nie wiem, kim jest Bóg. Nie znam. W całym swoim życiu bym widział w zwierciadle niejasno. Ja jestem tym, który potrzebuje troski. Potrzebuje tego, żeby się o niego troszczyć. I największa radość Boga jest w tym, że się o nas są. Co robisz?
Proszę.
Tylko, że widzicie, dopóki my się nie damy sprowadzić do rzeczywistości, nie uznamy prawdziwego naszego poziomu, to niestety Bóg rzeczywiście nie będzie mógł w pełni działać w nas. A my bez czego będziemy się szarpać, brać sprawy w swoje ręce i próbować robić mu swoje. I właśnie dlatego święty Piotr stał się zdolny do tego, żeby w pełni mu powierzyć Kościół Jezusa, jak odkrył głębię swojego bankructwa. Święty Piotr został powołany w jakiej chwili? W chwili, kiedy jego firma zbankrutowała. Zbankrutował materialnie. Nie wiem, czy to zauważyliście. Ja to nie będę już bo to ten czas płynie. Poczytajcie sobie, że Święty Piotr został powołany w chwili, kiedy zbankrutował materialnie. Zobaczcie, że potrzebował przejść od tego bankructwa materialnego bardzo długą drogę, żeby jeszcze zbankrutować wewnętrznie, zbankrutować moralnie, zbankrutować pod każdym względem, odkryć, jak jest głębokim bankrutem i żeby odkryć, że jest kochany przez Boga właśnie jako kto? Jako bankrut, jako ten, który nie potrafi sobie sam z niczym poradzić, szczególności nie potrafi sobie poradzić z wszystkim ze sobą. Że w Jezusie przychodzi doskonała odpowiedź dokładnie na to, że ja nie potrafię sobie co poradzić. Że w Jezusie przychodzi Bóg, który chce sobie poradzić. Tylko, że ja wtedy dopiero pozwolę się kochać, wtedy dopiero pozwolę, żeby On sobie poradził, jak najpierw uznam, że ja sobie co poradzę. Jak najpierw dojdę do porozumienia z Bogiem właśnie w tej kwestii, że nie jest dobrze człowiekowi być co. Że nie jestem baronem Münchhausenem i sam siebie za włosy zbyt wysoko, co nie wywinuję. Zobaczcie, to jest pokusa grzechu pierwotnego. Poradźcie sobie, co? Jak?
Sami.
Sami. Sami sobie poradzicie. Bóg was oszukuje, że sobie nie poradzicie. Sami sobie poradzicie. Jeszcze błysniecie przed nim. Rozumiecie? Najpierw wzbudzić w tobie podejrzliwość wobec Boga. Wcale nie chce twojego dobra. Wcale cię nie kocha tak jak mówi. Zobacz, schował coś przed tobą. Tego ci pożałował. Czyż Bóg własnego syna nie uszczędził? Ale tobie go za chwilę w komunii świętej co? Co? Oddam. Mógłby ci czegokolwiek pożałować. Ile razy w życiu byłeś tam przy świętej? Ile razy w życiu przeżyłeś to, o czym mówi święty Paweł? Że Bóg własnego syna nie żałuje, tylko tobie go co?
Oddaję.
Oddaję. Dalej podejrzewasz Boga, że coś Boga za plecami. Dalej masz żal, że tego czy tamtego nie dał, nie zrobił. Proszę księdza, trzeba dalej się modlić o to, żeby Bóg raczył, zechciał przekonać Boga, żeby wreszcie mu się chciało spełnić jego wolę łączyć. Zobaczcie, w jakiego Boga my tak naprawdę co wierzymy. Dlatego to wszystko tak słabo działa. Dlatego to wszystko tak samo działa. Najpierw trzeba powiedzieć, Boże, tak naprawdę to ja Cię mogę, co?
Nie
wiem. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą rzeźni. Więcej masz do powiedzenia, bo Ty wiesz, bo Ty już znasz, bo Ty się znasz, bo Ty potrafisz, bo Ty zrobisz i tak dalej. Tym mniej doświadczysz działania kogo. I tym mniej od niego co? Usłyszysz. I to trzeba dosłownie. Facet taki, bo ja tak się opiekuję różnymi grupami, między innymi mam pod opieką taką grupę mężczyzn z wami, nie? Czy Wielkiej Brytanii. No i tam się z nimi spotykam, ona od czasu do czasu lata. Ostatnio mieliśmy rekolekcję w Paceford, to jest tam, gdzie się objawiała Matka Boża Szkapleżna. Generałów zakonu karmelitów w Anglii Bejsot, taki jest klasztor stary łatwy. 110 chłopa przyjechało z Zajami. Znaczy 110 chłopa. Słuchajcie, jak oni zaśpiewali w kaplicy, wyobraź sobie, 110 chłopa śpiewa. Nie było głosu. Normalnie turyści przychodzili patrzeć, co się dzieje. W każdym razie, nie? No i mam taką grupę, no i tam na przykład jedna z takich zasad, że godzinę mówimy, że facet do mnie mówi, że on nie rozumie, dlaczego godzina, no bo on tak siada, trochę tam przeczyta Ewangelię z dnia, mówi różaniec, jeszcze tam parę modlitw, 20 minut mu zostaje, on nie wie, co robić z tymi 20 minutami, już nie ma Bogu nic do powiedzenia, no to w sumie po co ma siedzieć te 20 minut? I co ja odpowiedziałem? A może te 20 minut jest po to, żeby wreszcie dopuścić do głosu kogo? I pozwolić działać Bogu. Komu? Bogu. Gościu zaskoczony. Normalnie widziałem szok w jego oczach. No nigdy tak nie pomyślałem. No to wiesz, że ja muszę gadać, ja coś robić. Dlatego biedny Bóg nie jest w stanie się przebić. A zobaczcie, dla nas najtrudniejsze jest wreszcie co? Przestać. Widzicie, jak nie trudno przestać.